umiłowani w Jezusie Chrystusie, bracia i siostry. Dziękuję Panu, że błogosławił moją podróż do Was i następnie pragnę przekazać liczne pozdrowienia od zgromadzeń pańskich, gdziekolwiek miałem przywilej usłużyć Słowem Bożym. W grudniu usługiwałem w Lwowie 4-5 grudnia. Wszyscy tam zgromadzeni, bracia i siostry, jak również na święta w Oświęcimiu, Zbór Pana we Wrocławiu, czego członkiem jestem, moja rodzina pozostająca w domu, indywidualne pozdrowienia od braterstwa Brecharczyków, braterstwa Rylów. Wszyscy przekazują Wam miłe chrześcijańskie pozdrowienia, życząc Wam obfitych łask i błogosławień z Bożym. Dziękuję. Temat, jaki pragnę braterstwu przedstawić i zaprosić do wspólnego śledzenia, będzie nosić tytuł Dwie trąby. Za podstawę do naszych rozważań posłuży nam 4 Księga Mojżeszowa, 10 rozdział, od 1 do 10 wersetu czytamy następujące słowa. 4 Księga Mojżeszowa, 10 rozdział, od 1 do 10 wersetu. Potem Pan rzekł do Mojżesza, mówiąc: spraw sobie dwie trąby srebrne, robotą wciągnioną uczynisz je, których używać będziesz do zwoływania ludu i gdyby się wojsko ruszyć miało. A gdy zatrąbią w nie, wtedy się do ciebie zbierze wszystek lud drzwiom namiotu zgromadzenia. A jeśli by w jedną tylko zatrąbiono, wtedy się zejdą do ciebie książęta i hetmani wojsk izraelskich. Gdyby zaś zatrąbiono głos przerywając, wtedy się ruszy obóz leżący na wschód słońca. A gdy drugi raz zatrąbią głos przerywając, wtedy się ruszy obóz leżący na południe. Z przerywaniem trąbić będą, gdy się ruszyć będą mieli. Ale gdy zwoływać lud będziecie, trąbić będziecie, a nie będziecie przerywać. A synowi Aaronowi, kapłani, trąbić będą w trąby i będzie wam to za ustawę wieczną w potomstwie waszym. A gdy wyciągniecie na wojnę w ziemi waszej przeciwko nieprzyjacielowi, który by was trafił, z przerywaniem w trąby trąbić będziecie, a przyjdziecie na pamięć przed Panem, Bogiem waszym, i zachowani będziecie od nieprzyjaciół waszych. W dzień także wesela waszego, święta uroczyste wasze i na nowiu miesięcy waszych będziecie trąbić w te trąby przy ofiarach waszych całopalnych i przy ofiarach waszych spokojnych i przywiodą was na pamięć przed Bogiem waszym, ja, Pan, Bóg wasz. Ten opis, drodzy bracia i siostry, jest jednym z wielu rozporządzeń boskich względem narodu Izraela. Jak wiemy z praw paraosyjno-epifanicznych, Mojżesz reprezentuje naszego Pana Jezusa Chrystusa. Mojżesz otrzymał polecenie, aby uczynił dwie trąby srebrne. Trąby reprezentują nam poselstwa. W tym przypadku dwie trąby przedstawiają nam dwa szczególne poselstwa wieku Ewangelii. Pierwsze poselstwo o restytucji względem całego świata i drugie poselstwo o wysokim powołaniu, szczególne, które działało w wieku Ewangelii. Czy Mojżesz uczynił sam te trąby? Otóż miał polecenie tylko, aby te trąby miał wykonać. Dlatego też Mojżesz szukał wykonawców. I w Izraelu, tak jak względem przybytku, bądź możemy zauważyć względem świątyni Salomona, byli, którzy posiadali mistrzostwo w wykonywaniu wspaniałych dzieł rzeźbiarskich lub też zdolności inne w celu wypracowania, zrobienia szczególnych rzeczy. Były to jednostki szczególnie uzdolnione przez Boga. I czytamy druga księga Mojżeszowa, 31 rozdział od 2 do 6 wersetu następujące słowa. Druga księga Mojżeszowa, 31 rozdział od 2 wersetu. Oto wezwał z imienia Besalela, syna Hurowego z pokolenia Judy, i napełniłem go Duchem Bożym, mądrością i rozumem, i umiejętnością we wszelakim rzemieśle, ku dowcipnemu wymyślaniu cokolwiek może być urobione ze złota i srebra i z miedzi, do rzezania kamienia na osadzenie i na wyrobienie drzewa ku wystawianiu każdej roboty. A oto ja przydałem mu Achaliowa, syna Achisamałowego z pokolenia Dan, a w serce każdego dowcipnego dałem mądrość, aby zrobili wszystko, co on ci przykazał. Więc zauważmy, że Bóg uczynił wspaniałych pomocników, możemy powiedzieć mistrzów takich prac i przydał to Mojżeszowi. Tak, drodzy bracia i siostry, nasz drogi Zbawiciel Jezus Chrystus, on posiada szczególne uzdolnienia, gdzie mamy przedstawione przez Basalela i Achalioba. Otóż Achaliob przedstawia nam członków gwiezdnych, którzy byli pomocnymi dla naszego Pana Jezusa Chrystusa, którzy pracowali na niwie pańskiej, jak również i Basalela reprezentuje nam twórczość naszego Pana, przez którego to były podawane wszelkie nauki. A więc nasz Pan, jego zdolności w wykładaniu Słowa Bożego oraz wyłożeniu pewnych tajemnic Słowa Bożego, gdzie uzdolnieni bracia, w szczególności w żniwie wieku Ewangelii, a więc członkowie gwiezdni mogli przekazywać te prawdy innym. Czyli mieli wykonać dwie trąby, mieli wykonać dwa szczególne poselstwa. Poselstwo względem restytucji i względem wysokiego powołania. Nasz drogi Zbawiciel Jezus Chrystus w szczególny sposób dostarczył im mądrości, tym braciom, aby te dwa poselstwa były przekazane światu. Poselstwo o restytucji mówi nam prorok Izajasz, 35 rozdział, 10 werset. Czytamy: odkupieni, mówią pańscy, nawrócą się i przyjdą na Syjon śpiewaniem, a wesele wieczne będzie na głowie ich. Radość i wesele otrzymają, a żałość i smutek uciecze. Możemy zauważyć, iż cały 35 rozdział jest wspaniałym opisem restytucji. To były wielkie błogosławieństwa restytucyjne pokazane właśnie w tym całym rozdziale. Jak również zauważmy, 33 rozdział, tegoż samego proroctwa i 24 werset czytamy. A nie rzecze żaden z obywateli, zachorowałem, lud, który mieszka w nim, uwolniony będzie od nieprawości. Czy nie wspaniałe poselstwo było głoszone dla świata poprzez różne wydawnictwa, poprzez różnego rodzaju wykłady oraz opowiadanie Ewangelii, w szczególności chrześcijanom, którzy posiadali uszy ku słuchaniu. Zauważmy Dzieje Apostolskie, 3 rozdział, od 19 wersetu czytamy następujące słowa. Przetoż pokutujcie, a nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze. Gdyby przyszły czasy ochłody od obliczności pańskiej, a posłałby onego, który wam opowiedziany jest, Jezusa Chrystusa, który zaiste niebiosa ma objąć aż do czasu naprawienia wszystkich rzeczy, co był przepowiedział Bóg przez usta wszystkich świętych swoich proroków od wieków. Wspaniałe nauki były głoszone dla całego świata, nauki o restytucji. Czy to nie wspaniała nadzieja dla ludzkości, iż przyjdzie czas, gdzie nikt nie powie zachorowałem, ale tak jak Księga Objawienia mówi nam, nie będzie końca radości, nie będzie już więcej łez, nie będzie cierpień lub śmierci. To poselstwo było głoszone dla wszystkich narodów świata we wszystkich językach. Jak również drugie poselstwo było głoszone poprzez przygotowanie tychże symbolicznych trąb, czyli danie prawdy. Pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, 1 rozdział, i 9 werset czytamy następujące słowa. Wierny jest Bóg, przez którego jesteście powołani ku społeczności Syna Jego i Jezusa Chrystusa, Pana naszego. A więc powołanie do społeczności z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Jako oblubienica, jako małżonka naszego Pana Jezusa Chrystusa. To był szczególny okres czasu, wiek Ewangelii, gdzie to powołanie było skuteczne, było aktualne również dla wszystkich, którzy mieli uszy ku słuchaniu. Oni mogli zawrzeć z Bogiem przymierze i starać się zdobyć tak wspaniałą nagrodę, być współdziedzicem z naszym Panem i Jezusem Chrystusem. A więc te trąby srebrne symbolizują nam poselstwa, które są prawdziwe. Srebro jest symbolem prawdy, robotą ciągnioną. Zauważmy, jacy musieli być uzdolnieni, aby zrobić z jednej sztuki srebra taką trąbę. Nie można było lutować, spawać, wywiercać i łączyć poprzez różnego rodzaju umocowania, nity lub coś podobnego. Ale te trąby miały być wykonane z jednej sztuki srebra. A więc trzeba naprawdę być uzdolnionym, aby taką trąbę można było wykonać. A to nam przedstawia, że te prawdy głoszone były wzięte tylko i wyłącznie z jednego źródła. Źródła, które pochodziło od samego Boga. To Bóg, drodzy bracia i siostry, poprzez swego Ducha dał zrozumieć członkom gwiezdnym, którzy zrozumieli poszczególne prawdy odnośnie restytucji, odnośnie wysokiego powołania dla całego świata. To były wspaniałe prawdy, że chrześcijaństwo mogło się dowiedzieć odnośnie właściwej pokuty, odnośnie usprawiedliwienia, odnośnie poświęcenia, i te prawdy były głoszone względem czasu właściwego dla całej ludzkości. Było aktualne zaproszenie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani, zmęczeni, ja wam sprawię odpocznienie. Byliście zmęczeni cierpieniami na skutek grzechu Adamowego. Gdzie jesteście dziedzicami tegoż grzechu po waszych rodzicach? Jesteście zmęczeni chorobami, różnymi doświadczeniami, kłopotami, trudnościami. Pójdźcie do mnie, ja wam sprawię odpocznienie. Jakie odpocznienie? Po pierwsze, spokój serca i umysłu. To, co mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian 5, rozdział 1 werset. Wtedy, będąc usprawiedliwieni z wiary, pokój mamy z Bogiem. Co za wspaniałe błogosławieństwo jest, aby umysłowo odpoczywać pomimo trudności, pomimo doświadczeń. Nasz drogi Zbawiciel Jezus Chrystus w Ewangelii Jana 17, rozdział i 17 werset czytamy następujące słowa. Poświęć żeje w prawdzie Twojej. Słowo Twoje jest prawdą. Słowo Boże, drodzy bracia i siostry, zawsze było prawdą. Czy ta prawda była przyjemna dla człowieka, bądź nieprzyjemna dla człowieka, prawda pozostała zawsze prawdą. I Bóg nie tak jak człowiek, który niejednokrotnie pragnie bądź zamilczeć, aby nie skrzywdzić danej osoby, bądź przytaknąć, pomimo zło się rozszerza, aby nie sprowadzić na siebie może kłopotów bądź doświadczeń, ale Bóg działa w inny sposób. Bóg pragnie tam, gdzie jest błąd, powiedzieć, że to jest błąd. Tam, gdzie jest prawda, powiedzieć, że jest prawda. Zauważmy, apostoł Paweł, gdy pisał do młodego brata Tymoteusza w swoim drugim liście, trzeci rozdział, od 15 wersetu czytamy. A iż z dzieciństwa umiesz Pisma Święte, które cię mogą uczynić mądrym ku zbawieniu przez wiarę, która jest w Chrystusie Jezusie, wszystko Pismo od Boga jest natchnione i pożyteczne ku nauce, ku strofowaniu, ku naprawie, ku ćwiczeniu, które jest w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, ku wszelkiej sprawie dobrej, dostatecznie wyćwiczony. Zauważmy 16 werset, apostoł Paweł mówi, że nauka, która zawarta jest w Biblii, ona jest pożyteczna ku nauce, ku strofowaniu, ku naprawie, ku ćwiczeniu. Czy strofowanie jest zawsze przyjemne, drodzy bracia i siostry? Czy strofowanie zawsze jest odbierane jako zasada dobra, przyjemna i wypływająca niekiedy z miłości? O nie. Jednokrotnie właśnie strofowanie jest wykorzystywane jako nienawiść braci i sióstr, gdzie niejednokrotnie, gdy osoba słyszy strofowanie, to mówi: wy mnie nie lubicie, wy mnie nie kochacie, brak wam miłości braterskiej. Ale zauważmy, prawda jest prawdą. I nauki strofujące, naprawiające, zbijające błąd nie mają litości względem błędu i kłamstwa. One zawsze wykazują błąd i kłamstwo. Oczywiście zgadzamy się z tym, że to musi być stosowane w pewnych warunkach, okolicznościach, z wielkim taktem. To jest prawdą. Ale błąd zawsze należy traktować jako błąd i zawsze wykazać. Apostoł Piotr w swoim drugim liście, pierwszy rozdział, od 19 wersetu czytamy. I mamy mocniejszą mowę prorocką, której pilnując jako świecy w ciemnym miejscu świecącej, dobrze czynicie, aby dzień oświtną i jutrzenka weszła w sercach waszych, to najpierw wiedząc, iż żadne proroctwo Pisma nie jest własnego wykładu, albowiem nie z woli ludzkiej przyniesione jest niekiedy proroctwo, ale od Ducha Świętego pędzeni będąc mówili święci Boży ludzie. A więc prawda, drodzy bracia i siostry, ukryta w proroctwach, bądź pokazana w Nowym Testamencie, jest to prawdą. Są to właśnie trąby, które głoszone są odnośnie restytucji i odnośnie wysokiego powołania. Ale jak pierwsze proroctwo, tak i drugie proroctwo wymagało w szczególny sposób tychże nauk w celu wykrystalizowania zasad, zalet, łask w naszych charakterach. Ileż my właśnie potrzebujemy uwag ze strony drogich braci i sióstr. Ileż my potrzebujemy zachęty, a niekiedy i strofowania, abyśmy mogli w sposób właściwy postępować. Te wszystkie nauki, które skierowane są względem nas, drodzy bracia i siostry, powinny być przyjęte z wielką uwagą, z wielką cierpliwością oraz wielką miłością do tych, którzy do nas kierują te nauki. Czytaliśmy w wierszu trzecim, że te trąby miały być wykorzystywane w szczególnych okolicznościach. A więc te trąby miały być użyte również w celu, aby lud mógł przybliżyć się do zgromadzenia namiotu. Wiersz trzeci. A gdy zatrąbią w nie, tedy się do ciebie zbierze wszystek lud ku drzwiom namiotu zgromadzenia. Lud izraelski, który zbiegł się do namiotu zgromadzenia, symbolizuje lud Boży nominalny, który przybliżył się do namiotu, czyli do ogólnych wiadomości prawd na skutek głoszenia o restytucji i wysokim powołaniu. Ponieważ w tych to prawdach były wykazane sposoby przybliżenia się do Boga. Nominalne chrześcijaństwo, tak jak dotychczas uznaje, aby przybliżyć się do Boga, to trzeba stosować pokutę cielesną, różnego rodzaju długie modlitwy, pielgrzymki, różnego rodzaju cierpienia cielesne bądź chłosty, tak jak nominalne systemy to stosują, a więc wtedy można przybliżyć się do Boga. I zauważmy poselstwo odnośnie przybliżenia się do Boga głosiło, iż do Boga mogą przybliżyć się wszyscy, którzy w sposób właściwy rozpoczną pokutę w siedmiu znaczeniach, a więc pokutę biblijną, nie pokutę taką, jaką praktykowali. Dlatego w tymże zaproszeniu naszego Pana Jezusa Chrystusa, który mówił: pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani, obciążeni, ja wam sprawię odpocznienie. Niejednokrotnie chrześcijanie pracowali aż za dużo poprzez różnego formy pokut, ceremonie, stosowanie niekiedy chłost cielesnych, aby przybliżyć się do Boga, ale to nic, drodzy bracia i siostry, nie pomagało. Najlepszym przykładem może być Martin Luther, który powiedział: o mało bym się do śmierci nie doprowadził, iż urządzał posty, biczowania, ale mówi: pokoju z Bogiem nie doznałem. Kiedy otrzymał pokój z Bogiem? Gdy zrozumiał właściwy sens i naukę odnośnie pokuty. On jako pierwszy z kościoła rzymskokatolickiego zrozumiał, że odpusty wcale nie dawają odpuszczenia grzechów. Wcale nie przybliżają człowieka do Boga. Ale zrozumiał, iż przez wiarę naszego Pana Jezusa Chrystusa jako osobistego Zbawiciela możemy przybliżyć się do Boga. A więc przez właściwą pokutę, przyjęcie Jezusa Chrystusa jako swego Zbawiciela i poświęcenie się Bogu na służbę, czyli oddanie swej własnej woli pod wolę Ojca Niebiańskiego, to jest możliwość przybliżenia się do Boga i Bóg może w ten sposób i tylko w ten sposób przyjąć jako swoje dziecko. Dlatego te prawdy były głoszone do wszystkich narodów, czyli w symbolice naród izraelski przybliżył się do namiotu zgromadzenia, aby usłyszeć o wszystkich wyroczniach, co Mojżesz mówił do tegoż narodu. Wiersz czwarty mówi, a jeśli by wiedzą tylko zatrąbiono trąbę, wtedy się zejdą do ciebie książęta i hetmani wojsk izraelskich. Otóż książęta przedstawiają przywódców, którzy utracili korony, a więc członków i wodzów wielkiego gronu. Ci oni otrzymali prawdy, prawdy objawiające ich jako członków wielkiego gronu. To były prawdy głoszone. To były prawdy głoszone poprzez naszego drogiego brata Russella, gdzie wykazał, iż taka klasa powstanie, którzy utracą korony, nie zdobędą najwyższego zaszczytu. A więc, drodzy bracia i siostry, okres Epifanii, który wykazał nie tylko jako klasę wielkiego grona, ale również wykazał jednostki tejże klasy. A więc powiadomienie książąt, czyli utraciwszy koron, odnośnie tego, iż utracili korony, lub też, że jest możliwość utracenia koron, o ile staną się niewierni. Hetmani reprezentują nam przywódców kontrowersyjnych, którzy przewodzili nominalnemu ludowi Bożemu. Przecież gdy nauki boskie były głoszone, to nie wszyscy z radością przyjęli nauki boskie, ale dyskutowano, odpierano, a więc reprezentują przywódców kontrowersyjnych, którzy nie chcieli, aby ludzie mogli przyjąć dane nauki. A skutek tego był również taki, iż niektórzy z ludu Bożego byli odwróceni od nauk prawdziwych i poszli za tymiż naukami kościoła nominalnego. A więc możemy porównać niektóre osoby, drodzy. Tacy jak Rutherford, tacy jak Patton, Fisher, tacy jak Barbour i wielu, wielu innych, którzy odwrócili się od prawdziwej nauki. Dlaczego? Ponieważ oni wymyślili coś innego, co więcej. Oni niejednokrotnie wymyślili nauki, że można usprawiedliwić się bez naszego Pana Jezusa Chrystusa, że drogocenna krew przelana na krzyżu, ona nie jest skuteczna. Otóż, drodzy bracia i siostry, dla nich zatrąbiono tylko w jedną trąbę, co reprezentuje i przedstawia danie szczegółowych nauk odnośnie tymże przeciwnym naukom. I ileż musiał drogi brat Russell poświęcić czasu i uwagi, aby odeprzeć atak na okup. Zauważmy. Pan Barbour był pielgrzymem brata Russella. Jemu brat Russell powierzył wspaniałą pracę drukarską, aby wypuścił pewne czasopisma odnośnie którego przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa. On wiele myśli miał od Barbora odnośnie okupu. Ale gdy atak został przeprowadzony na okup, aby teraz obronić naukę okupu, to sługa pański musiał mieć silne argumenty. I jak opisuje, on modlił się, aby Bóg dostarczył mu takowych argumentów. Co było powodem, aby odeprzeć ataki na okup? Otóż sługa pański zrozumiał ofiary dnia pojednania. Ale nie stało się to od razu. To stało się po dłuższym okresie czasu gorących modlitw przez sługę pańskiego, aby mógł mieć dowody w obronie nauki o okupie. A więc, drodzy bracia i siostry, ci, którzy byli nowymi stworzeniami jako wodzowie, dla takich było tylko i wyłącznie możliwe podać szczególnych, jasnych, jednoznacznych dowodów, aby odeprzeć ich ataki. Ponieważ ataki były, drodzy bracia i siostry, bardzo potężne. Wiersz piąty. Gdyby zatrąbiono głos przerywając, wtedy się ruszy obóz leżący na wschód słońca. Otóż zauważmy, drodzy bracia i siostry, na wschód słońca to były namiot zgromadzenia, obóz Judy, Isaszara i Zabulona. Co mówi nam czwarta księga Mojżeszowa, drugi rozdział od 3 do 7 wersetu. Na wschodzie słońca, czyli tutaj te obozy, oni się ruszyli. Ale nie wcześniej, drodzy bracia i siostry, aż zatrąbiono, nie mógł ani jeden z tychże obozów położonych na wschodzie słońca ruszyć się. To, drodzy bracia i siostry, możemy zauważyć, iż te obozy miały znak, wspaniały znak, w tym to pokoleniu znak lwa. Co reprezentuje nam lew? Lew reprezentuje nam moc Bożą. A więc również tutaj Bóg pragnął przedstawić pewne prawdy i zasady, prawdy, które dał względem pewnych jednostek, którzy utworzyli jako członkowie gwiezdni Kościół prawdziwy. I teraz te grupy, poprzez które przyjęli nauki boskie, opowiadali nauki boskie, ale w tychto obozach, w tychto grupach malutkiego statka znajdowali się tacy, którzy byli przeciwni tymże naukom. I oni, drodzy bracia i siostry, byli powodem, aby ruchy malutkiego statka w wieku Ewangelii zamieniali na sekty, które powstały jako kościoły. I obóz Judy, który ruszył się, przedstawia nam kościół kalwinistów, gdzie Bóg poprzez Zwinglego dał naukę wspaniałą, prawdziwą. Dotychczas uważamy ją za wspaniałą. To jest symboliczne znaczenie chleba i wina. Rok 1532. A więc gdy, drodzy bracia i siostry, Bóg dał poprzez Zwinglego wspaniałą naukę znaczenia Wieczerzy Pańskiej, przeciwną do ogłoszonej nauki, że emblematy, gdzie spowiednik przyjmuje, przemieniają się w rzeczywiste ciało i krew naszego Pana po spożyciu, to Bóg poprzez tegoż męża, sługę Zwinglego, on skorygował i ogłosił naukę, że chleb i wino to są tylko i wyłącznie symbole i w żadnym przypadku nie przemieniają się w rzeczywiste ciało i krew naszego Pana i Jezusa Chrystusa. Ale więc później, gdzie ta nauka w tym ruchu malutkiego statka, założona przez Zwinglego, ona była obrócona w sektę i powstał kościół kalwinistów. Następnie, drodzy bracia i siostry, ruszył się obóz Isaszara, gdzie nauka była dana przez brata Stone w 1804 roku. Nauka odnośnie jedności Kościoła oparta na Biblii. Wspaniała nauka, drodzy bracia i siostry. I ten ruch walczkiego statka został przyniony w sektę. Powstał Kościół Kambelistów, czyli inaczej Kościół Chrześcijan. Następnym pokoleniem był Zabulon, gdzie Pan dał wspaniałą naukę odnośnie którego przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa, gdzie ten ruch powstał w 1829 roku, a wiemy, iż na skutek dozwolenia omyłki, na które przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa o 30 lat, powstał, drodzy bracia i siostry, ruch Kościół Adwentystów. A więc chronologia biblijna, w szczególności dana dla Millera poprzez Boga odnośnie dni Danielowych 1260, 1290, 1335 lat. W szczególności, gdzie brat Miller obliczył, które przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa w czasie. A więc wspaniały ruch maluczkiego statka został przymieniony na Kościół Adwentystów. Każdy z tych kościołów prowadził sporne nauki jako poselstwo Boże odnośnie mocy Bożej, odnośnie skuteczności Boga, co dotyczyło którego przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tak Kościół Kalwinistów, jak Kościół Chrześcijan, czyli Kambelistów, jak Kościół Adwentystów, oczywiście, drodzy bracia i siostry, każdy z tych kościołów mówił, iż on ma pierwszeństwo w ogłaszaniu odnośnie tych prawd, jakie on otrzymał. Ale Pan dał, mili bracia i siostry, w tychże kościołach, czyli w ruchach maluczkiego statka, te prawdy, prawdy, które mamy do dnia dzisiejszego. Zastanowimy się później, dlaczego Bóg te wspaniałe prawdy nauki boskie rozrzucił po wszystkich kościołach. Następnie, drodzy bracia i siostry, szósty werset mówi: a gdy drugi raz zatrąbią głos przerywający, gdy się ruszy obóz leżący na południe, z przerywaniem trąbić będą, gdy się ruszyć będą mieli. Otóż na południe, to, drodzy bracia i siostry, miał się ruszyć obóz Rubena, Symeona i Gada. A więc te obozy miały się ruszyć, gdy drugi raz zatrąbiono w trąbę. A więc zwróćmy uwagę, drodzy bracia i siostry, na fakt, że każdy obóz czekał na swoją kolejkę. Nie jakby zatrąbiono i wszystkie obozy ruszały się, ale każde obozy słuchały głos, drodzy bracia i siostry, do siebie dotyczący. I tu również, drodzy bracia i siostry, mamy godło w tymże pokoleniu, gdzie była głowa orła. Orzeł reprezentuje nam mądrość Bożą. I te, drodzy bracia i siostry, ruchy, które powstały na skutek głoszenia prawd i dania zrozumienia przez Boga doktryn, tymże ruchom maluczkiego statka, później zostały również przemienione w sekty, powstały kościoły. To, drodzy bracia i siostry, głoszenie spornego poselstwa dotyczącej mądrości Bożej. A więc pierwsze pokolenie Ruben reprezentuje nam Kościół grecko-katolicki, gdzie Bóg dał naukę wspaniałą odnośnie urzędu naszego Pana Jezusa Chrystusa, że nasz Pan Jezus Chrystus jest specjalnym przedstawicielem przed, podczas i po Jego istnieniu. A więc jako Logos był specjalnym posłannikiem od Boga i rzecznikiem boskim. Tak również jako człowiek był specjalnym rzecznikiem boskim i jako w boskiej naturze istota, jako specjalny rzecznik boski, w szczególności na okres tysiąclecia, jako król, jako lekarz, jako ojciec, a więc w tychże urzędach swoich, jako nauczyciel, wybawiciel i tak dalej, a więc w tychże urzędach on jest specjalnym przedstawicielem boskim. Jak również następnie Symeon reprezentuje nam Kościół rzymskokatolicki, ale wrócę jeszcze do Rubena, jako kościoła grecko-katolickiego, gdzie były przyjęte, drodzy bracia i siostry, nauki przez apostoła Jana. Apostoł Jan głosił naukę w szczególności, iż nasz Pan Jezus Chrystus, on jest przedstawicielem, specjalnym narzędziem pańskim, że to specjalne narzędzie pańskie, tak jak logos, jak człowiek i istota w boskiej naturze, jest specjalnym narzędziem w celu wykonywania pewnych urzędów, gdzie Bóg jemu zlecił. A więc Symeon, następne pokolenie, reprezentuje nam Kościół rzymskokatolicki, gdzie poprzez Ireneusza, ucznia apostoła Jana, w roku 190 do 202, on głosił wspaniałą naukę, jako Kościół w swej całości jest jedynym szafarzem prawdy. Oraz, że zastępstwo apostołów przez biskupów jest niewłaściwą nauką. Następnie, drodzy bracia i siostry, pokolenie Gad, ruch malutkiego statka, gdzie Bóg dał naukę wspaniałą poprzez Tomasza Cranmera w roku 1489, że Kościół w ciele, jako Jezus w ciele, ma być poddany władzy cywilnej po Bogu jako król, głowa Kościoła. A więc Kościół ma być poddany władzy cywilnej. Tą naukę, gdzie ruch malutkiego statka został przekształcony w sektę, a potem powstał Kościół anglikański, drodzy bracia i siostry, to była wspaniała nauka. Te kościoły toczyły spór, a więc dyskusje, nauki kontrowersyjne, że oni posiadają tylko i wyłącznie tylko prawdę, gdzie mogą głosić o mądrości Boga. Następnie, drodzy bracia i siostry, następne obozy, choć w tym rozdziale nie mamy powiedziane o ruszeniu się następnych obozów, to czytamy 22 i 27 werset odnośnie następnych pokoleń, które miały się ruszyć. A więc następne pokolenia, 22, potem ruszyła się chorągiew obozu synów Efraimowych z chówcami swemi, a nad wojskiem jego był hetman Elisama, syn Emuidów. A więc, drodzy bracia i siostry, następnie obozy miały się ruszyć na zachodzie. I te obozy ruszyły się, gdy przyszedł właściwy czas, aby usłyszeli głos trąby przerywającej. A więc nie ruszyli się wcześniej, ale, drodzy bracia i siostry, ruszyli się, gdy przyszedł właściwy czas. Tu w godło tych pokoleń, to pokolenie miało godło, drodzy bracia i siostry, głowa wołu. Głowa wołu reprezentuje nam sprawiedliwość Bożą. Otóż tak nawiasowo tylko mówiąc, jak zwierzęta były składane na dziedzińcu jako ofiary w celu zaspokojenia sprawiedliwości Bożej, a więc głowa wołu reprezentuje nam sprawiedliwość Bożą. Pierwszy ruszył się Efraim, pokolenie Efraimowe, gdzie nam przedstawia i reprezentuje ruch malickiego statka, gdzie członkiem gwiezdnym był Luter, 1483 rok, a później powstał, drodzy bracia i siostry, kościół luterański. Ruch malickiego statka został zamieniony na tenże kościół. I tenże kościół on głosił to, co wcześniej żeśmy powiedzieli, usprawiedliwienie z łaski Bożej przez wiarę w Jezusa Chrystusa, a nie przez uczynki bądź odpusty. To Luter, Marcin Luter, był tym, który głosił wspaniałą naukę odnośnie usprawiedliwienia Bożego. To on wypowiedział znamienne słowa: nie doznałem pojednania z Bogiem, ani też pokoju Bożego, chociaż pokutowałem, chociaż cierpiałem, i moje cierpienia na skutek pokuty o mało by mnie nie przyprawiły do śmierci. Otóż tenże kościół oczywiście posiadał wspaniałą naukę, która była głoszona w wieku Ewangelii. Nie przez uczynki dochodzimy do usprawiedliwienia, ale przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Następne pokolenie, drodzy bracia i siostry, to Manases, gdzie ruch malickiego statka zapoczątkowany przez Brownego w 1550 roku został przemieniony w sektę bądź w kościół kongregacjonalny, gdzie nauka była podtrzymywana, demokracja biblijna w kościele, równość praw na korzyść wszystkich braci. To za wspaniała nauka dotycząca różnych braci i sióstr, w szczególności, drodzy bracia i siostry, w zborach ludu Bożego. Do dnia dzisiejszego to za wspaniała nauka, gdy zbory kierują się tą zasadą. Demokracja biblijna w kościele, równość praw na korzyść wszystkich braci. Zbór właśnie wszystkich braci traktuje równo. Nie mówi ów starszy, ten starszy, ponieważ historia mówi nam, iż tak praktykowano w wieku Ewangelii, doprowadzono do powstania apostazji. Dlatego też brat starszy w zgromadzeniu jest podporządkowany pod zbór, a nie żeby on podporządkował sobie zbór pod siebie. Następnie, drodzy bracia i siostry, ruch kwarków, ruch malutkiego statka, który został przemieniony na kościół kwarków, czyli obóz Benjamina, miał się ruszyć. Pan pobudził serce Foxa w 1624 roku, iż przez ten ruch Bóg dał wspaniałą naukę. Miłość obowiązkowa, dobre prowadzenie życia względem Boga i człowieka. Otóż, drodzy bracia i siostry, tenże ruch rozpoczął się w roku 1624 roku, który został przemieniony na sektę, czyli kościół kwarków, lub inaczej możemy w historii zauważyć lud świętości, tak się również nazywał. On dbał o tąże naukę. Ale również, drodzy bracia i siostry, była nauka kontrowersyjna, czyli inaczej dyskutowano odnośnie, kto ma prawo głosić odnośnie usprawiedliwienia Bożego i obronić te powyższe nauki. Ostatni alarm IV poruszył obozy leżące na północy, obóz Dana, Asera i Neftalego. To są te, drodzy bracia i siostry, obozy. I również tu w tym obozie był znak na sztandarze, twarz ludzka, czyli reprezentuje miłość. Oczywiście człowiek stworzony jest na obraz i podobieństwo Boże. Oczywiście iż łaska, czyli zaleta miłości, jest najwspanialszą łaską i najważniejszą łaską ze wszystkich innych rzeczy i łask. Bez miłości Bożej, drodzy bracia i siostry, nie będziemy mogli otrzymać życia wiecznego. Choćbyśmy inne łaski mogli sobie wypracować, to miłość musi być wypracowana i postawiona na pierwszym miejscu. Pierwszy obóz, który ruszył się, to obóz Dana, czyli Kościół Baptystów. Ruch malutkiego statka, rozpoczęty w 1480 roku przez Hubmajera, został przemieniony w sektę lub w Kościół Baptystów. On posiadał prawdziwą naukę boską, gdzie Bóg dał. To jest prawdziwy lud Boży, składa się tylko z tych, którzy są usprawiedliwieni, ofiarowani i odłączyli się od świata i tychże rzeczy, czyli świeckich rzeczy. Wspaniała, drodzy bracia i siostry, nauka poprzez baptystów. Oczywiście później, drodzy bracia i siostry, została dołączona wspaniała nauka odnośnie baptystów w tymże kościele, odnośnie chrztu wodnego poprzez zanurzenie. Ale pierwsza nauka ogłoszona do prawdziwy lud Boży składa się z tych, którzy są usprawiedliwieni, ofiarowani, odłączyli się od świata i tych rzeczy, a przyjęli Jezusa Chrystusa. Następne pokolenie to pokolenie Asera. Ruch malutkiego statka, zapoczątkowany przez Wesleya w 1703 roku, został przemieniony na Kościół Metodystów, który głosił naukę poświęcenia, którego w sercu jest miłość Boża, miłość bezinteresowna. Otóż, drodzy bracia i siostry, to co powiedziałem, wszystkie łaski, gdybyśmy sobie wypracowali, to co apostoł Paweł mówił, gdybyśmy mieli nawet wiarę taką, iż górę z miejsca na miejsce byśmy mogli przenosić, ale gdybyśmy miłości nie posiadali, jesteśmy jako miedź wrząkająca. Nic nie warto. Dlatego możemy powiedzieć, że ostatnim egzaminem w małym okresie czasu będzie egzamin na punkcie miłości bezinteresowej. Dlatego też, mili bracia i siostry, warto rozpocząć w obecnym czasie wypracowywania miłości bezinteresownej. Czyli miłość, ulubienie dobrych zasad. My powinniśmy rozpoczynać bieg nasz od wypracowania sobie tejże miłości. A mogę powiedzieć, mili braterstwo, że nie jest rzeczą łatwą, abyśmy miłość bezinteresowną mogli wypracować. Ponieważ miłość bezinteresowna to jest taka miłość, która wybacza nawet nieprzyjaciela. A to nie jest rzeczą łatwą. A więc, drodzy bracia i siostry, pokolenie Asera, metodystów, gdzie głoszono poświęcenie, którego sercu jest miłość Boża, miłość bezinteresowna. Następnym pokoleniem to pokolenie Neftalego. A więc Bóg poruszył serce i dał zrozumieć Servetusowi w 1553 roku, iż Bóg jest tylko jedna osoba, którego centralnym przedmiotem jest miłość Boża. To, co mówi nam Pismo Święte, Bóg jest miłością. A więc to trąbienie przedstawia głoszenie poselstwa o miłości Bożej i każdy kościół, drodzy bracia i siostry, on rościł sobie prawo, iż on jest upoważniony do głoszenia o miłości Bożej. Zachodzi pytanie teraz, dlaczego Bóg te wszystkie prawdy umieścił w tych wszystkich kościołach, rozpoczętych oczywiście poprzez ruchy malutkiego statka, a później, gdy te ruchy zostały przemienione w sekty i w kościoły powstały, dlaczego te kościoły posiadały tak wspaniałe nauki, a nie stworzył Bóg jedynego kościoła, w których byłyby wszystkie nauki zawarte? Prawda? Tylko 12 pokoleń izraelskich, 12 głównych denominacji religijnych wieku Ewangelii. I w tych denominacjach każda doktryna, główna nauka w danym kościele. Dlaczego Bóg nie stworzył jednego kościoła, dając mu wszystkie 12 głównych nauk? Otóż, mili bracia i siostry, tak jak naród izraelski był pustoszem zakonu, praw zakonnych,
i poprzez wszystkie zawieruchy wojenne i niewolę, gdzie naród izraelski przechodził z jednej niewoli do drugiej niewoli. On był kustoszem. Najwierniejsi z narodu izraelskiego, oni przechowali, przestrzegali prawa zakonne. Tak podobnie i w wieku Ewangelii. Gdyby wszystkie nauki biblijne, boskie, były umiejscowione w jednym kościele, a znamy historię ludu Bożego w wieku Ewangelii, wszystkie zawieruchy wojenne, to wtedy szatan łatwo by zlikwidował jeden kościół i wszystkie nauki związane podane w tymże kościele. Znamy drogi krzyżowe, znamy tak zwane święte inkwizycje, wymordowanie protestantów, hugonotów w noc świętego Bartłomieja, inne rzeczy, gdzie przechodziły dzieci Boże, to łatwością szatan by zrujnował, zlikwidował wszystkie nauki, gdzie byłyby w danym kościele. A tak każdy kościół, on był kustoszem tejże wspaniałej doktryny nauki. On opiekował, on dbał, on się troszczył o daną naukę, daną doktrynę biblijną, czyli naukę boską. I dlatego też te wszystkie kościoły, choć przeszły w burze wieku Ewangelii, liczne prześladowania, mordowania, nauki pozostały do dnia dzisiejszego. A znamy historię, iż w ostatnim okresie laodycejskim Bóg pobudził serce sługi wiernego i roztropnego, gdzie on właśnie z tych wszystkich systemów zebrał prawdy, boskie nauki jako jedną całość. I lud Boży w obecnym czasie ma dostęp do wszystkich tych nauk, gdzie kiedyś były porozrzucane po wszystkich denominacjach. Nie musimy chodzić do różnych kościołów, bo nawet tam już tylko fragmenty z tych nauk boskich powstały. Weźmy kościół luterański. Czy w tymże kościele znajdziemy prawdziwą naukę odnośnie usprawiedliwienia z wiary? Już nie znajdziemy fragmenty tejże nauki. Tak również i w innych kościołach byśmy również znaleźli cząstkowe nauki tych wspaniałych nauk boskich. Dlatego też, drodzy bracia i siostry, my radujemy się i cieszymy się tymi naukami. Możemy z łatwością wyciągnąć któryś z tomów parauzyjnych i tam znajdziemy wszystko, co dotyczy boskich praw, boskich zasad, tych 12 głównych nauk biblijnych. Wiersz 7, drodzy bracia i siostry, mówi, ale gdy zwoływać lud będziecie, trąbić będziecie, a nie będziecie przerywać. Otóż, drodzy bracia i siostry, zmiana w wydawaniu głosu. Gdy obozy miały się ruszać, to były trąbienia przerywane, czyli nauki kontrowersyjne, dyskusje, nauki obronne i atakujące. Teraz mówi, a gdy zwoływać lud będziecie, trąbić będziecie, a nie będziecie przerywać. To nam pokazuje, drodzy bracia i siostry, iż mamy głosić nauki wśród ludzi, wśród nominalnego chrześcijaństwa, nie w sposób kontrowersyjny, ale w sposób łagodny, ciągły, wykazujący ciągłość nauk boskich, rozpoczynających się od Starego Testamentu aż do Nowego Testamentu. My nie powinniśmy głosić nauk w sposób kłótliwy. My powinniśmy głosić nauki, najpierw badając, czy te nauki będą przyjęte. Ale gdy zauważymy, że nie ma atmosfery, nie ma podłoża do przyjęcia tychże nauk, nie powinniśmy tam głosić nauki boskiej. Powinniśmy się wycofać. Wspaniały artykuł mamy odnośnie rybołówstwa. Jak rybak, on musi być czujny. On musi być powiadomiony, jaką przynętę założyć, na jaki gatunek ryby. Tak również i dziecko Boże powinno posiadać cechy, charakterystykę w rozmowie odnośnie głoszenia Ewangelii. Czy ta osoba, z którą rozmawiamy, ona, drodzy bracia i siostry, jest zdolna przyjąć naukę boską? Czy ona nie sprzeciwia się? Czy ona nie jest kłótliwa? O ile może przyjąć, powinniśmy ją głosić i przedstawiać. Apostoł Paweł w liście do Filipensów, zauważmy, on mówi w pierwszym rozdziale od 15 wersetu czytamy: wszakże niektórzy z zazdrości i sporu, a niektórzy też z dobrej woli Chrystusa każą. A więc my powinniśmy ze sporu wyłączyć się, nie brać udziału w dyskusje sporne, ponieważ pożytku nam nie przyniesie takie głoszenie Ewangelii. To tylko może raczej zaszkodzić jeszcze Słowu Bożemu. My powinniśmy szukać takich uszu, którzy słuchają z ochotnego serca Słowo Boże. A ci, którzy sporu Chrystusa opowiadają nieszczerze, mniemają, iż przydawają ucisku związkom moim. A którzy z miłości wiedzą, że im jest wystawiony ku obronie Ewangelii. Otóż, drodzy bracia i siostry, ten fakt trąbienia pokazuje nam, że my powinniśmy, drodzy bracia i siostry, opowiadać Ewangelię tam, kto ma uszy ku słuchaniu. Jednokrotnie, gdy chcemy wspaniałe atrybuty boskie odnośnie mądrości, odnośnie miłości, sprawiedliwości i mocy opowiadać ludziom, to oni wykręcają się. Oni jednokrotnie palcem zataczają kółka na czołach, że jesteśmy nienormalni. Takim nie warto, drodzy bracia i siostry, opowiadać, wręcz wciskać Ewangelię. Na to przyjdzie właściwy czas, na to przyjdą właściwe warunki. W okresie pod Nowym Przymierzem, w okresie tysiąclecia, gdzie Bóg znajdzie liczne sposoby, aby oni mogli przyjąć Ewangelię. Werset 8 mówi: a synowie Aaronowi kapłani trąbić będą w trąby i będzie wam to za ustawę wieczną w potomstwie waszym. Otóż, mili bracia i siostry, to jest jakoby równoległość z tym, co mamy pokazane w świątnicy. Tu do świątnicy mieli wstęp tylko i wyłącznie kapłani. Nie mieli wstępu lewici. Nawet gdy obozy ruszały się, cały obóz był złożony i ruszał się, to lewici mieli przywilej niesienia sprzętu i naczyń świątnicy i świątnicy najświętszej, to nie wolno było im spojrzeć, co niosą, ponieważ by umarli. Oni, czyli lewici, mogli wiedzieć tylko poprzez informację udzieloną, co niosą, ale nie mogli zobaczyć. Tak podobnie mówi nam tenże werset: a synowie Aaronowi kapłani trąbić będą w trąby. To znaczy, że tylko poselstwo rozpoczęte mieli głosić nowe stworzenia, kapłani. I Bóg kapłanom dawał zrozumieć tajemnice Boże. Nie dawał tego zrozumieć lewitom. A zauważmy w historii wieku Ewangelii, jak niekiedy lewici właśnie chcieli symbolicznie zajrzeć albo wsadzić głowę z dziedzińca do świątyni świętej i zobaczyć, co tam jest, co tam stoi. I wtedy tacy byli narażeni na wielkie doświadczenie. Dlatego też tylko i wyłącznie kapłani byli upoważnieni do przekazywania wiadomości prawdy boskich innym ludziom, innym chrześcijanom. i Bóg dawał zrozumieć tylko i wyłącznie kapłanom boskie rzeczy. I dlatego też ruchy malutkiego statka, które powstawały, to Bóg dawał prawdę zrozumieć przez członków gwiezdnych. Nie przez lewitów, nie przez innych chrześcijan, ale te prawdy były zrozumiane przez tych właśnie braci. Możemy zauważyć, drodzy bracia i siostry, że prawdy głoszone przez członków gwiezdnych były głoszone z wielkim taktem i z wielką skutecznością dla osób poświęconych. Nominalny lud Boży, w którym to nominalnym ludzie Bożym znajdowali się członkowie malutkiego statka. I Bóg niejednokrotnie właśnie przez te ruchy, przez te kościoły podawał prawdy do odpowiedniego czasu. To kościół, malutkie statko było używane poprzez nominalny lud Boży do wydawania prawd. To jeśli mówili, iż w każdym kościele nauka była usytuowana aż do odpowiedniego czasu. Tenże odpowiedni czas do oczyszczenia świątnicy Bożej, gdzie Bóg powiedział: wynieś ludu mój z Babilonu, abyście nie byli uczestnikami grzechów jego i kar za te grzechy. A więc przyszedł właściwy czas, gdzie lud Boży z tychże denominacji został wyprowadzany na skutek prawdy głoszonej w okresie laodicejskim. Gdzie prawdy były głoszone i prawdy były skuteczne do wyprowadzenia ludu Bożego będącego w nominalnym chrześcijaństwie, w tychże kościołach. Ale do pewnego czasu Bóg przemawiał przez te kościoły. I dlatego też, gdy przyszedł właściwy czas, lud Boży, który głosił te poselstwa w tychże kościołach, był odrzucany. Robiło się jemu za ciasno. I wówczas, drodzy bracia i siostry, musiał opuszczać te systemy. Następnie, drodzy bracia i siostry, czytamy 9 i 10 werset. A gdy wyciągniecie na wojnę w ziemi waszej przeciwko nieprzyjacielowi, który by was trapił, z przerywaniem trąby trąbić będziecie, a przyjdziecie na pamięć przed Pana, Bogiem waszym i zachowanie będziecie od nieprzyjaciół waszych. W dzień także wesela waszego i w święta uroczyste wasze i nowi miesiąca waszych będziecie trąbić w te trąby przy ofiarach waszych całopalnych i przy ofiarach waszych spokojnych i przywiodą was na pamięć przed Bogiem waszym, ja, Pan Bóg wasz. Drodzy bracia i siostry, możemy zauważyć, że przy każdej okazji święta, święta radości, te trąby trąbiono, wydawano wspaniałe odgłosy. Co, drodzy bracia i siostry, nam to reprezentuje? Reprezentuje nam to, drodzy bracia i siostry, iż my powinniśmy głosić Ewangelię w obronie prawdy. Gdy wy idziecie na wojnę, a na wojnie co się robi? Walczy. Gdy my niekiedy występujemy w obronie prawdy przeciwko grzechowi, błędowi, światowości, my powinniśmy, drodzy bracia i siostry, wykazywać dowody biblijne na nieprawdziwość nauk będących w tychże systemach. A więc te walki powinny być w jakiś sposób prowadzone? W sposób spokojny, w sposób taktowny, a nie w sposób kłótliwy. Taka jest przypowieść wśród ludzi i ona ma wielkie znaczenie, iż wiele więcej much łapie się na miód, aniżeli na ocet. A więc wiele możemy pracy wykonać względem ludzi, którzy mają uszy ku słuchaniu, poprzez wytłumaczenie im prawdy, aniżeli przez kłótliwość. Niejednokrotnie możemy zauważyć, w jaki sposób niektórzy z chrześcijan pragną opowiadać Ewangelię na przymus. Stawiając nogę we drzwi, on musi słuchać, ona musi słuchać, bo jak nie, to zginiecie, bo jak nie, to pójdziecie na wtórą śmierć. Taka wesoła nowina nie jest wesołą nowiną. I my nie powinniśmy tak walczyć z błędem, ponieważ Bóg mówi, iż nasza walka przede wszystkim polega na walce z naszymi słabościami, z naszymi niedoskonałościami, ale również i z błędem, który istnieje, z praktyką, z ceremonią, która istnieje w chrześcijaństwie, ale to ma się odbywać spokojnie, w Duchu Pańskim. I tak jak powiedziałem, o ile my zbadamy, że jest ucho ku słuchaniu Ewangelii Wesołej Nowiny, tam mamy głosić. Ale gdy my zbadamy, iż nie ma uszu ku słuchaniu, tam mamy nie głosić. Ale drodzy bracia i siostry, w dzień wesela waszego, święta uroczyste waszej, na nowiu miesięcy waszych, będziecie trąbić. Te trąby głoszono również przy różnych okazjach, mianowicie przy wnoszeniu Arki Przymierza do świątyni, a więc każde święto w Izraelu miało być obchodzone z wielkim weselem przy trąbieniu. Tak podobnie, mili bracia i siostry, święta uroczyste to takie święta w Izraelu jak święta kuczek, święto sabatu, inne święta, które reprezentują nam święta radości, przedstawiają nam na wiek Ewangelii, święto kuczek, różne członki ludu Bożego, będących w różnych klasach ludu Bożego. A więc powinniśmy radować się, cieszyć się, o ile mamy pewne dowody, nie chełpliwość, ale pewne dowody wskazujące, iż jestem być może w tejże klasie ludu Bożego. To ma być radością wielką dla nas. My powinniśmy się starać, aby warunki, które Bóg wymaga, związane z tą klasą, zachować naszą wierność i nasze poświęcenie. Nów miesiąca, gdy nastawał, tam również radowano się, cieszono i obchodzono, drodzy bracia i siostry. Jak również co siódmy miesiąc, to nam przedstawia, drodzy bracia i siostry, wszystkie łaski, z których powinniśmy się radować i Bóg dał nam zrozumieć łaski naszego charakteru, gdzie możemy wyrabiać sobie wyższe pierwszorzędne, niższe pierwszorzędne, drugorzędne, trzeciorzędne łaski. My powinniśmy badać, jak te łaski zdobyć, która łaska, z którą może być współpracy, a która powstaje na skutek kombinacji. A więc, drodzy bracia i siostry, powinniśmy się cieszyć, że Bóg podał nam przez narzędzia pańskie te artykuły odnośnie tychże wszystkich łask, ponieważ my mamy je napisane, mamy je zgromadzone, możemy czytać, możemy wprowadzać w życie nasze codzienne. I to jest radością naszą. A więc cieszymy się, drodzy bracia i siostry, że Bóg pozostawił nas nie w nieświadomości, ale w czystej świadomości. I to powinno rozradować serca i umysły nasze. Dlatego też, mili bracia i siostry, starajmy się, abyśmy mogli rozbudzić w naszych sercach radość z tego tytułu, iż jesteśmy dziećmi Bożymi. Że Bóg dał nam zrozumieć te prawdy, które dotyczą prawdy w sposób czysty, pokuty, usprawiedliwienia i poświęcenia. I te prawdy starajmy się, abyśmy wprowadzali je w życie. Na skutek tychże prawd Bóg da nam radość w naszych sercach, a to będzie właśnie to symboliczne trąbienie Słowa Bożego odnośnie zrozumienia tychże łask, które dotyczą naszego charakteru. Dotyczą ofiary, przyjęcie, drodzy bracia i siostry, dzieci Bożych, którzy złożyli tak w Starym Testamencie, jak i w Nowym Testamencie. Gdy czytamy list apostoła Pawła do Żydów, 11 rozdział, jak słudzy pańscy w Starym Testamencie kładli życie za wierność, choć nie mieli tejże obietnicy życia wiecznego, co my teraz. Ale jacy byli wierni, czy to nie powinno nas radować, nie powinniśmy się cieszyć z tego, iż oni byli zwycięzcami tamtych czasów? Czy nie powinniśmy się radować z ofiar przyjętych w wieku Ewangelii przez dzieci Boże, jednokrotnie męczeni, zamordowani na śmierć, spaleni na stosie i tak dalej, iż oni bieg swój zakończyli, drodzy braterstwo, zwycięstwo? A więc podobnie i my, mili bracia i siostry, słyszymy trąbienie poprzez maleńkie statko, które pozostawiło nam nauki odnośnie wysokiego powołania i restytucji. Dziękujmy Bogu, radujmy się z tego, że Bóg tak w cudowny sposób, On zaopiekował się tymi wspaniałymi naukami, gdzie były rozrzucone po wszystkich kościołach nominalnego chrześcijaństwa. On je zebrał w całość. I my nie możemy narzekać, że nie mamy prawdy. Nie możemy narzekać, że Bóg nie dostarcza nam prawdy. Nie musimy chodzić i szukać tej prawdy po różnych kościołach. Ale mamy w zasięgu naszej ręki. Sięgnąć tylko na półkę, do szuflady, tam gdzie mamy złożoną literaturę parausyjną. Jak wspaniale ona mówi o tych wszystkich naukach boskich. I to jest właśnie to symboliczne trąbienie. To powinno sprawić nam radość wielką, taką radość, abyśmy się mogli dzielić z innymi tą radością. Ale gdy będziemy my radowani, będziemy my radość mieli w sercach naszych, będziemy tą radością karmić się z innymi, na pewno, drodzy bracia i siostry, Bóg nas ubłogosławi jeszcze większą radością, ponieważ otrzymamy życie wieczne. A tego życia wiecznego z całego serca wam życzę, sam pragnę i na tym kończę.